miejscu Kuba,
Ewa,
Aneta
i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważni, a dzisiaj z nami jest
Justyna,
Ania,
które razem prowadzą piekarnię, piekarnię czy cukiernię?
Piekarnię. Piekarnię, cukiernię, kawiarnię, lodziarnię, sklepik.
Dej. Na ulicy Płatniczej 50.
7.
Dobrze, że pamiętacie. Bo ja bym już przypomnił. Z dziewczynami poprzednim razem spotkaliśmy się, jak jedna pracowała pod wiaduktem, a druga w piwnicy. Świetny początek.
Nazywam to pod mościem.
Pod mościem? A, dobrze, bo Justyna prowadziła projekt piekarnie pochlebnie, a Ania montażownię cukierniczą. Więc jak byście opisały Dej teraz? Po wcześniejszych swoich doświadczeniach.
Wrogie przejęcie fuzja.
Ale rozumiem, że jako, chciałabym
a
powiedzieć, że Dej to tak naprawdę pochlebownia.
Albo było dużo pochlebstw od klientów teraz i dlatego.
Nie, to tak już wcześniej. Złączyłyśmy siły i rozszerzyłyśmy ofertę i tak powstało Dej.
Dobrze. O nazwę, o ofertę i o samą piekarnię zaraz zapytam. Pytanie na rozgrzewkę jak zawsze. Co dobrego ostatnio jadłyście?
Ja jem tylko bułki.
Ale może dobre.
Ale na
tak,
zmianę.
Na śniadanie jem naszą słoną bułeczkę. Żeby zachowywać pozory. Później jem słodkie bułeczki, a potem jem lody. I tak wygląda moja dieta. Nie polecam.
Czyli to jest taki product placement od razu.
Dokładnie.
Jem swoje bułki. Ale naprawdę tak dużo...
Tak, no w sensie za bardzo nie mam czasu, nie robię jedzenia, do lodówki zaglądam raz na tydzień i wtedy opierniczam starego, że nie wyrzucił jakichś starych rzeczy albo nie zjadł czegoś, więc no jest mało czasu, więc jem to, co mam pod ręką.
Okay.
No ale coś w tym jest, ja to samo, nie gotuję, nie jem, trochę życie mi ratuje catering pudełkowy, więc zapytajcie nas za parę miesięcy.
To niedobrze, ale są jakieś perspektywy, że będziecie miały więcej czasu wolnego?
No, teraz pracujemy na to.
Co poniedziałek spotykamy się w biurze, rozmawiając o strategii i co poniedziałek wnioski są podobne. Potrzebujemy więcej czasu dla siebie.
Okay. I więcej ludzi. Zatrudniamy.
No właśnie, ile ludzi teraz zatrudniacie?
Czekaj, policzę. No, ogólnie ostatnio, odkąd się otworzyłyśmy, oprócz tego, że każda z nas miała, ja miałam dwie pracownice, a Ania miała trzy osoby, no to zatrudniłyśmy jeszcze trzy osoby wspólnie w ciągu tego w sumie miesiąca.
I 8.
Tak, i jeszcze mamy pana, który nam pomaga w rozwożeniu rzeczy. No, na razie jeszcze
Tomek dorabia,
znaczy nie dorabia, ale dogina, robi wolontariat, długotrwały staż w piekarni.
Praktyka za darmo letnia.
Tak, praktyka letnia.
No to nie wiem, to spora ekipa już się zrobiła. Tak, i cały czas jest inaczej. Ze skalowaniem pracy, którą miałyście wtedy i macie teraz, i tej pracy jest jeszcze więcej, mimo że jest więcej osób.
To nie ma w ogóle porównania.
Nie ma porównania. No,
to jest po prostu tak totalnie inna skala i tak totalnie niespodziewane doświadczenie dla nas, bo nie wiem, nasze gdzieś tam plany i to, czego się spodziewałyśmy, moim zdaniem w ogóle nie ma się, jakby nie ma porównania do tego, co jest, bo gdzieś tam mamy trzy różne, powiedzmy, kierunki, bo oprócz tego, że mamy wypieki słodkie, mamy chleb, wypieki słonej kanapki, to jeszcze doszły lody, kawa i inne napoje, więc tak naprawdę ruszyłyśmy w kilku kierunkach naraz i jest to szok dla systemu trochę.
Zrobiło się dużo, okej. Zastanawiam się, od czego zacząć. Ale może opowiedzcie o samym zakładaniu piekarni. Czy trudno jest założyć piekarnię? Czy musiałyście dużo zrobić rzeczy ponad to, co do tej pory zrobiłyście?
Tak.
Justyna jest zawsze konkretna.
Tak, Justyna jest konkretna, a Ania opowiada bajki. Nie, no dobra, opowiedzcie trochę, jak to wyglądało.
W sensie proces był bardzo długotrwały, bo na pewno ponad rok temu gdzieś tam powstała decyzja, żeby połączyć się już na fali jakichś tam pandemicznej i współpracy zacieśniającej się między nami powstał ten pomysł, że okej, zróbmy coś razem, no i od tego, żeby problemów rozlicznych ze znalezieniem lokalu i tak dalej, po to, że no powiedzmy, że sytuacja lokalowa się wyklarowała gdzieś na jesieni, no to miesiące remontu i jakby rozliczne sprawy, żeby ten remont dopiąć, żeby te wszystkie sprzęty tam wstawić i żeby to wszystko uruchomić, no więc tak naprawdę trwało to rok, mimo tego, że znaczy na pewno są ludzie, którzy zrobiliby to szybciej, ja nie wątpię, ale no wymagało to dużego nakładu energetycznego, biorąc też pod uwagę to, że obie prowadziłyśmy biznes cały czas, czas.
No.
I jakby tej pracy nie było mniej, więc, więc to też
tak, to ja względu na to. Na pewno od siebie właśnie dodam to, że pewnie trudno jest porównać nasze doświadczenie do jakiegoś tam projektu nie wiem, otwarcia piekarni czy cukierni, że każda z nas prowadziła pracownię, tak naprawdę niezależnie działającą, tak remontowałyśmy lokal w tym samym czasie i nie miałyśmy żadnej przerwy w produkcji. Miałyśmy chyba jeden dzień przerwy na przenosiny i uważam to za ogromne wyzwanie, ale też ogromne nasze osiągnięcie.
No, tak sukces, no pewnie, że tak.
Pracowałyśmy bez przerwy i ta produkcja była niezłamana.
No tak, mogliście w sumie sobie zrobić jakiś tam tydzień czy dwa
wakacje. Zamykamy,
przeprowadzamy się. Przeprowadzki, tak, no, tak, na spokojnie, że tu jeszcze nie produkujemy, tu się przeprowadzamy. No,
tak, natomiast myślę, że prowadzenie powiedzmy jednotorowego projektu, remontu, ogarnięcia sprzętu, sprzętów, nie wiem, oferty, przeprowadzki i tak dalej, byłaby zupełnie innym doświadczeniem niż prowadzenie remontu, otworzenie tak wspólnej pracowni, a w międzyczasie prowadzenie jeszcze dwóch osobnych biznesów.
Jaka była jedna taka pojedyncza najtrudniejsza rzecz, którą musiałyście zrobić przed otwarciem? Macie jakąś taką jedną?
Przed otwarciem?
No. Czy to był, nie wiem, sanepid? Czy to była sama budowlanka?
Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że dogadanie sprzęt. Się z Inoji jest największym wyzwaniem. I zrozumienie naprawdę, jak ta firma funkcjonuje i jak naprawdę załatwienie większego przyłącza prądu trwało miesiącami.
No.
I gdyby nie fakt tego, że rzeczywiście zajęliśmy się tym odpowiednio wcześniej, to podejrzewam, że jeśli chcesz zrobić remont szybko, to możecie naprawdę wykończyć.
A bo to było jeszcze o tyle trudne, że to był budynek mieszkalny, który przerabiałyście na, powiedzmy.
No to jeszcze wymagało jakichś tam osobnych formalności, przekształcenia,
tak, ale chodzi mi o to, że jak masz budowlankę, masz budowlankę świeżą, przystosowaną do lokalu, to też jest...
To jest no nie, naprawdę, aha. Oni działają w jakiś niepojęty sposób.
Nie, ale wydaje mi się, że nawet jak masz jakiś lokal usługowy, to nie potrzebujesz zawsze takiego przyłącza prądu, to sobie jeszcze na tam piekło. No
tak, to, nie, no, to zazwyczaj w przypadku piekarni myślę, że niezależnie od tego, gdzie się otwierasz, czy to jest lokal taki czy inny, no to zawsze wnioskujesz o to zwiększenie przyłącza, oczywiście nie zawsze się to wiąże z jakąś tam wymianą tych kabli i tak dalej.
Okej.
Ale no po prostu no, schizofrenia, no co tam się dzieje, to jest koszmar. I to naprawdę trwało mega, mega długo.
Przepraszam,
no.
Ale chciałabym tutaj tylko wtrącić, że pozdrawiamy miłego pana z Inoji.
Miło pan z Inoji.
Bo mamy miłego pana z Inoji, który wspiera nas i pomaga. Ja też nie wiem, jak się nazywa, ale jest miły pan Inoji, chyba nawet w Ance Łanki na telefonie jest zapisane jako miły pan z Inoji, bez którego nie udałoby się to, więc okay, miły panie z Inoji, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy.
Napiszemy
do całej Inoji.
Tak, oznaczymy Inoji i wyślemy. Może go zlokalizują, może się
może ktoś ma ktoś
nazwisko.
Zapisane miły
może
pan
to mu
Inoji.
Zaszkodzić. Może oni nie powinni być mili.
A Ania, ty masz jakąś taką jedną rzecz najtrudniejszą, jakaś ci przychodzi do głowy?
Nie wiem, wydaje mi się, że dla mnie zawsze kwestie biurokracji i jakieś takie administracyjne rzeczy są trudne, bo są dla mnie totalnie niezrozumiałe i to jest coś, w czym zupełnie nie umiem się odnaleźć, okay. Więc tam walka z biurokracją sanepidu i właśnie tak jak Justyna powiedziała, prądu, nie wiem, różnych umów i przykrych doświadczeń z ludźmi, którzy no nie wiem, no, czy to było nieporozumienie, czy jakieś wykorzystanie nas, dla mnie zawsze to było bardzo bardzo trudne, więc dla mnie jakimś takim, taką walką trudną jest ta kwestia papierkowo-administracyjna.
Mieliśmy jeszcze duże trudności z wyborem kaloryferów oraz oświetlenia.
Oj, tak.
To też są trudne rzeczy.
Ja rozumiem. My też wybieraliśmy ostatnio kaloryfer i oświetlenie.
I też można się przy tym pokłócić.
Nie, to nawet kłótni więcej nie było, ale... były problemy. To oświetlenie ciągnęło się jeszcze nasz architekt. Po prostu mamy jakieś 50 punktów świetlnych na tym sklepie i do każdego jest inny rodzaj lampy i my zupełnie nie angażujący się w tego typu rzeczy po prostu byłyśmy rozdarte, ale
Okej.
Bo ciekawe, jak przyjdzie do wymiany żarówek.
Nie mam.
Przyjdzie pani.
Nie, ja wkręcam, żarówki wkręcam. Ja nie umiem wybrać lampę, żarówkę to umiem wkręcić.
Nie chodzi mi o wkręcenie, ale do tych lamp też są różne żarówki.
Zapamiętaj, która to która.
Jezu, i w tym momencie ja zamykam się w sobie
i nie kupuję żarówek.
Nie kupuję żarówek.
I uczysz się pracować w pocieku.
Tylko nie kupuję sobie czołówkę.
Albo przechodzisz na stary tryb świeczki odpalasz.
Ale Justyna, wspomniałaś, że pomysł na założenie Deja pojawił się z półtora roku, mówiłaś temu? Czy z rok temu? Półtora?
No, na pewno ponad rok temu.
Kiedy wy się poznałyście w ogóle? Pamiętacie?
Ja bardzo dobrze pamiętam. Wróciłam do Polski i gdzieś tam zastanawiałam się nad założeniem pracowni i nasza wspólna znajoma chyba nas spiknęła jakoś na Facebooku. Bo Justyna też dostała dofinansowanie z Urzędu Pracy, o które ja chciałam się wtedy starać, ale zupełnie nie wiedziałam od czego zacząć, jak to się robi. No i pamiętam, że spotkałyśmy się na tej takiej nieszczęsnej pizzy. Boże, gdzie to było?
Nie mówimy się o nikim, pamiętam.
Dobra, nie mówimy,
gdzie to było.
To miejsce chyba już nie istnieje.
Tak, to miejsce już nie istnieje.
I tam właśnie miałam chyba pierwszą styczność z osobą, która myśli podobnie do mnie i reprezentuje gastronomię w sposób, w jaki
ty byś chciał ją prezentować.
Tak, dokładnie. Nie wiem, miałam doświadczenia różne po powrocie do Polski i to spotkanie z Justyną było dla mnie mega ważne, bo tam znalazłam wspólny język z Justyną, no i tak naprawdę dzięki Justynie dostałam to dofinansowanie. Uważam, że bez jej wsparcia...
My tu otwieramy ludzi jak u tej. Ewa Drzyzga miała taki program na TVN.
Łopry, to już nawet nie znam. No bogato, jak łopry.
Okej. I potem zaczęłyście pracować, powiedzmy, współpracować jako osobne byty, ale wymieniać się, powiedzmy...
Znaczy, potem Ania założyła montażownię, i do momentu, kiedy to super funkcjonowało, no to było takie raczej wymiana doświadczeń, wsparcie na poziomie... No ale jakby target był trochę inny, że dopóki to super żarło i gdzieś tam były te kolejne kawiarnie, no to ekstra. No i właściwie gdzieś tam zacieśnienie tej współpracy nastąpiło w momencie, kiedy lockdown wjechał i że tak w sumie większość klientów z dnia na dzień się pozamykała albo jakoś tam, w sumie dużo chyba tych kawiarni się zamknęło w takim pierwszym...
Tak, momencie, nie wiem. Dla mnie jakby moment, kiedy zdecydowałyśmy się na współpracę, jest takim przykładem kreatywności, która płynie z sytuacji kryzysowej.
Pamiętam koalicji trochę, prawda?
Pamiętam, wjechał lockdown, kawiarnie się zamknęły, kawiarnie, restauracje, straciłyśmy większość naszych klientów B2B i pamiętam, że to była po prostu bardzo szybka akcja. Co robimy, żeby działać, co robimy, żeby pracować i co robimy, żeby nasi pracownicy mogli pracować, bo myślę, że każda z nas była w takiej sytuacji, że gdybyśmy pracowały same, mogłybyśmy się nawet zamknąć na parę miesięcy, nic by się nie stało, ale to chyba też chodziło o to, żeby ludzie, którzy zależą od nas, tak, żeby mogli pracować.
W ogóle nie słychać. Ja tu w międzyczasie dolewam.
Polewam wodę. Oczywiście.
I wtedy zaczęło się od wspólnej oferty,
I poszliście w detal też generalnie.
Znaczy generalnie ja tam gdzieś od samego początku prowadziłam jakieś tam sprzedaż detaliczną na zapisy i znaczy zapisy na zamówienia
przez, na kartę,
no, na i, no i właśnie no, gdzieś tam powstało, że dobra, super, no to zróbmy tak, że będzie ta oferta wspólna, plus ja współpracowałam też z kilkoma kooperatywami, które znowu się bardzo rozwinęły przez czas pandemii, takie rzeczy właśnie, że mogłeś sobie kupić ileś tam produktów podstawowych, odebrać w danym miejscu o godzinie X, to naprawdę spoko działało, więc też i część tych kooperatyw też weszła w współpracę z montażownią. No i też wprowadziłyśmy te odbiory na Bielanach, gdzie na początku było tak, że rzeczywiście większość osób odbierała to na Solcu, a tam parę osób na Bielanach, ale z czasem się to zupełnie odwróciło i w sumie nawet większość z tych zamówień była odbierana na Bielanach, więc też to było fajne, że gdzieś tam preludium do tego naszego wspólnego biznesu było takie, że ci ludzie już trochę przyzwyczajali do tego miejsca.
Łatwiej było ustabilizować ten adres.
Ten adres stał się jakimś takim miejscem, gdzie rzeczywiście można było przyjść po prostu z ulicy, tak zapytać o wypieki, ale też właśnie zamówić i przyjść odebrać. Bardzo dużo też naszych klientów w czasie takiego największego lockdownu no mówiło, że ten wypad na Bielany jest takim miłym akcentem, tak? W tych tygodniach zamknięcia i siedzenia w domu, spacer po starych Bielanach, gdzie jest miło, zacisznie, zielono, tak? I plus odebranie chleba i wypieków, no było jakimś takim elementem wręcz rozrywkowym.
Okay. Rozumiemy to.
No, tak. Bardzo przyjemna okolica, my też tam lubimy się przejechać.
Samochodem?
Chyba
ostatnio był na rowerze.
Tak. Żeby zgubić pół kalorii z jedzeniem tysiąca. No dobra, i co wam, to jest jeszcze ode mnie pytanie, co wam się najlepiej sprzedaje teraz? Bo jesteście już po miesiącu takiego otwarcia. Zgadnij, że lody.
You name it, nie? Teraz najlepiej?
No, teraz to jagodzianki. No nie, dobra, ale nie licząc jagodzianek.
Okej, bez sezonowych rzeczy.
No nie wiem, jest to zależne od pogody. Był taki moment na początku na pewno wielkiego szału na regale podwójnie pieczone. Tak myślę. Ale no też jak jest mega gorąco, to jest trochę takie ciężkie.
Nie ma takiej ochoty na słodycze? Na
nie, jest, tylko że właśnie chyba, znaczy ogólnie jest, w sensie ludzie łatwiej moim zdaniem przyjmują słodkie, jak jest gorące niż chleb, bo ewidentnie jest tak, że jak jest mega gorące, to nagle ta sprzedaż chleba potrafi totalnie spaść.
Okej.
Tak z tygodnia na tydzień, jak był jeden taki tydzień takich względnie normalnych temperatur, to nagle ta sprzedaż super podskoczyła, po czym znowu w zeszłym tygodniu. No, ale nie wiem, no poza jagodziankami, które są totalnym szałem, to też mamy w sumie dużą tą ofertę tak naprawdę, więc jest taka dość mocna dywersyfikacja tego, co można kupić. No pasztety się super sprzedają.
Pasztety z denata, tak. Znaczy, nie wiem, ja myślę, że właśnie mamy bardzo rozbudowaną ofertę, jak na tego typu miejsce, bo mamy i lody, i napoje, i chleby, i kanapki, tak? Czy wypieki słone, i wypieki słodkie. Więc pod tym względem uważam, że jesteśmy dość unikalnym miejscem. I też bardzo mocno uczymy się miejsca, w którym jesteśmy. Więc wydaje mi się, że mimo tego, że minął miesiąc, trudno jest jeszcze wyciągnąć jakieś konkretne wnioski, tak? Zaczęłyśmy od tego, że na przykład chleba w pierwszych tygodniach zostawało dużo, ale też sąsiedzi, tak? Ludzie, którzy bezpośrednio mieszkają obok nas, jeszcze o nas nie wiedzieli, tak? Znają nas, nie wiem...
Ludzie z całej Warszawy przyjeżdżają.
Ludzie z całej Warszawy, tak. Ludzie ze starych Bielan, może niekoniecznie, tak? Ale mam wrażenie, że przez te ostatnie parę tygodni, kiedy nasi sąsiedzi dowiedzieli się, że jest miejsce, gdzie można kupić świeży chleb codziennie, tak? Nasza sprzedaż chleba też wygląda zupełnie inaczej, więc mam wrażenie, że ten miesiąc był taki bardzo
zapoznawczy,
tak?
No to się z jednej strony jest fajna pogoda, z drugiej strony jest lato, więc to też nie jest... To nie są te znaczniki jakby
No też jeszcze wakacyjny sezon.
No
tak,
właśnie zmieniał sezon, dokładnie. No.
Tak, więc wskoczyłyśmy w taki czas, gdzie właśnie sezon na jagody, który tak naprawdę zagarnął wszystko, z drugiej strony koszmarne upały, z trzeciej strony właśnie jak zaistnieć na Starych Bielanach, tak? Niekoniecznie wśród warszawskich foodies, tylko wśród naszych sąsiadów i ludzi, którzy tam mieszkają, więc...
No teraz już jakby macie te miejsce, gdzie można wejść, to myślę, że to sporo zmienia, no bo wcześniej ktoś się spacerował i was nie było zupełnie widać.
Tak, montażownia była schowana, nie było żadnej...
Dla niektórych to jest w ogóle punkt nie do przejścia, tak? Jak on ma pomyśleć, że on za tydzień chce chleb jakiś...
Teraz punktem nie do przejścia dla ludzi są kolejki.
Kochamy. My wolimy stanąć w tej kolejce niż zamówić wcześniej, ja uważam.
Tak, też tak myślę.
A poza tym kolejki tylko w sobotę się ustawiają, więc pozostałe dni bez problemu można dostać się bez
Chyba musimy zacząć przychodzić inne dni niż sobota.
Jeszcze środa jest.
W środę macie dobrą, bo środa jest, pracuje dłużej, od 8 do 16 i tak.
Do 16
właśnie. Nie, jesteśmy od 12
do
20.
Jeszcze inaczej.
Tak, i to już jest, nie wiem, czy to jest czas na ten kolejny temat, ale też wchodzę w to. Prowadzimy nasz biznes bardzo mocno w relacji z naszymi klientami i gdzieś tam staramy się bardzo mocno słuchać ludzi i ich potrzeb, więc nasze godziny otwarcia trochę wzięły się od takiej oddolnej prośby naszych klientów o taki dzień dla ludzi, którzy pracują na etacie, czy pracują do tej 16-17 i wizyta w jakiejkolwiek rzemieślniczej piekarni graniczy z cudem. I to totalnie w ogóle nie był nasz pomysł, to był pomysł naszych klientów, żeby mieć jeden dzień, który jest, otwieramy się później, zamykamy się dużo później i...
Rozwala wam to jakoś czas pracy, czy po prostu przestawiacie się kilka godzin później?
To jest tak, że produkcja i tak działa od rana, bo też mamy takie dni, w których jest też dość duży wywóz, w sensie, że jakby ta nasza współpraca B2B z różnymi miejscami dalej trwa i po prostu i tak sobie działamy wcześniej, więc właściwie to jest tylko kwestia tego, że osoby, które pracują stricte na sklepie, pracują w troszkę w innych godzinach.
Tak, i zamiast powiedzmy jednego ogromnego wypieku rano, mamy wypiek trochę mniejszy rano i wypiek tak przed tą 12:00. Więc to jest jedna różnica, ale no też to jest super, będąc właśnie w kawiarence czy na sklepie po południu, słyszeć od ludzi, którzy przychodzą po tej 17 i mówią, że hej, ekstra, że to robicie i jest to mega fajne.
Wydaje mi się, że nie licząc takich sieciówkowych bardziej piekarni, to nikt tak nie jest otwarty, a nawet jak jest, to często już po prostu nic nie ma.
Wiecie, jakby docelowo gdzieś tam możemy myśleć o tym, żeby być otwarte od 8 do 20, ale realistycznie biorąc pod uwagę to, że jesteśmy bardzo integralną częścią tej pracowni i po prostu jesteśmy tam obecne na razie tak fizycznie, nie mamy aż tak dużej ekipy i aż tak dużych mocy przerobowych, no musiałyśmy zdecydować, tak? No albo jeden dzień otwieramy później, albo nie, no nie jesteśmy w stanie otworzyć sklepu na 12 godzin dziennie.
Okej. Wracając do jagodzianek. Ile robicie jagodzianek dziennie?
No tak w tygodniu tak około 130, tak typu 100 i 30 wegańskich. I w sobotę ostatnio było z 250.
O Jezus. I ciągle mało pewnie.
I to w ciągu półtorej godziny, dwóch godzin.
No, byliśmy w sobotę zostały trzy wegańskie.
Jak myślicie, skąd się to bierze? To jest niedostępność produktu? Ludzie tak sentymentalnie też podchodzą, że robi się sezon, no to trzeba od razu kupować. Bo po prostu popyt na jagodzianki jest ogromny.
Znaczy ja nie wiem, skąd to się bierze, ale uważam, że... weźmy tłusty czwartek,
no właśnie chciałem powiedzieć,
weźmy 11 listopada, który też jest totalnie jakby nową rzeczą i rogale świętomarcińskie, które tak przyszły do Warszawy.
Z Poznania.
Jedyna rzecz dobra, która przyjechała do nas z Poznania.
Jeszcze ziemniaki.
już. Mówić o wszystkich dobrze.
Ale przecież mówimy dobrze. Mówimy dobrze, przecież przyjechały dobre rzeczy.
A, dobre rzeczy. Same dobre rzeczy.
Co tam jeszcze mamy?
Jak to się są takie momenty, że po prostu jest jakieś szaleństwo na
tak, myślę, że widać to też na przykład Panettone, którego, tak, że to jest też dość sezonowe i nagle po prostu możecie to wyciąć potem, ale ja powiem to. Pojebica narodowa. No,
nie wiem. Nie będę tego wycinać.
To będzie nasz tytuł. Wypipczeć.
Nie, to jest podcast oznaczony jako dla dorosłych, możemy przykryć.
A słuchajcie, jest pączki naprawdę można jeść przez cały rok.
Ale u was nie.
Parę tygodni temu były na naszych garażówkach przed otwarciem.
Nie,
słuchajcie, chodzi o to, że są pewne jakieś daty, momenty, kiedy jakieś rzeczy wchodzą, nie wiem.
Ja myślę, że to też jest taki produkt sentymentalny. Tak, znaczy przynajmniej dla mnie, w sensie, że na przykład mi jagodzianka się kojarzy z dzieciństwem. Oczywiście ona zupełnie miała inną proporcję jagód do ciasta. No. Trzeba było się dogryźć.
Dwie jagody.
Ale jest to dla mnie taki właśnie coś takie trącące nostalgią gdzieś tam. Więc myślę, że to... No i
ale z drugiej strony mamy te rogale świętomarcińskie, które nijak się mają właśnie do
wspomnień. Są elementem mojego dzieciństwa, tak? Na przykład. Tak.
A, właśnie, okej. Dobra, bo ja zupełnie tego nie...
Ale nie w Warszawie, tak? W sensie, ja to jadłam jako dziecko.
Ale wydaje mi się, że abstrahując, jest o tych pączkach na przykład. Jakbyście robiły pączki codziennie, to by trochę ich schodziło, a w tłusty czwartek i tak wszyscy by grzali.
I
dla mnie to jest na przykład trochę niezrozumiałe,
ale też się na to łapaliśmy. Ale się na to łapaliśmy.
Jedliśmy dużo, ja do pracy zamawiałem hurtowe ilości gdzieś tam z jakiejś cukierni, ale i potem do bloga jeszcze był jakiś przegląd, no bo wiadomo, kliki muszą być, żeby coś tam się czytało. Ale też się potem zacząłem na tym łapać, że no jest to trochę przesada.
Jest to trochę przesada, a z drugiej strony ze wszystkim tak mamy, bo na przykład owoce, warzywa jest dokładnie to samo. Zobaczysz pierwsze czereśnie, to po prostu nagle ludzie, czereśnie jakby w życiu nie jedli i już nie mieli więcej okazji.
Szparagi też jest co roku. No.
Ale wiecie, może to się trochę bierze też z tego, że tych tradycji cukierniczych mam wrażenie, że nie ma w tym kraju dużo i w momencie, kiedy jest jakiś taki, nie wiem, zryw czy moment na celebrację czegoś, nie wiem, tłusty czwartek, no tak, pączki, faworki, to wszyscy z taką ogromną radością zrywają się do tego, żeby to celebrować. Nie mamy wielu takich momentów w sumie, tak? Mhm. Trochę się śmiejemy tutaj z pączków jagodzianek, ale wiecie, no ja mogę wymienić na palcach jednej ręki, tak? Mamy te rogale świętomarcińskie, jagodzianki, tak? Pączki. Ale
i świątecznie.
Ale słuchajcie, nie ma tego dużo, no. Więc mam wrażenie, że ludzie się tym cieszą i że w sumie jest to fajne, tak?
No jest to też pyszne, no w sensie, że to jest też, no to jest fajne ciastko, tak? Jest kwaśne, jest słodkie, jest miłe na tą pogodę, jakby to też tak ma sens pod kątem takiego
konsumpcji
w danej momencie roku.
No tak? Jednak przychodzi raz w roku, tak? No dokładnie. Jest na jagody i potem no nie jest tej jagody.
Tak, więc właśnie celebrujmy to, radujmy się tym, że mamy sezonowe, wspaniałe tak składniki. No przecież jagoda, uważam, że na świecie totalnie jest nie do dostania, jeżeli już, to w jakichś horrendalnych cenach.
Tak? Nie wiem,
też pamiętam, jak w Londynie tak kurki, tak, które tutaj w sezonie można kupić naprawdę w dobrej cenie, w Londynie były dostępne tylko w jakichś super luksusowych sklepach.
Bo przyjeżdżały z Polski, trzech pośredników.
No tak, ale przecież jeśli chodzi o zbieranie grzybów, no to akurat u nas, no to jest mega taka tradycyjna
rzecz. Dozwolone.
To jest dlatego,
że na przykład w jakiś, nie wiem, na zachodzie, no to masz ogromne restrykcje, jeżeli chodzi o zbieranie jagód, czy grzybów, czy czegokolwiek z lasu. Już nie mówiąc o tym, że lasy są prywatne. Więc jakby to też się nakręca, że u nas to jest dostępne, a tam jednak to jest produkt, a w Anglii to już w ogóle to oni, to raczej owoce, warzywa, to nie wiem, co w tym deszczu
no
sobie
tak, wszystko jest importowane.
Wracamy po tej dla was krótkiej, a dla nas trochę dłuższej przerwie, najedzeni i szczęśliwi.
pizzą z Da Grasso i zero potrzeb.
Teraz. Pozdrawiamy!
Nie było to Da Grasso, ale jest zero potrzeb. A nie jest zero potrzeb teraz?
Zero potrzeb.
Dobrze. Słuchajcie, idealny segue, bo Ania bardzo ładnie powiedziałaś to. Rozmawialiśmy o dostępności produktów i o sezonowości i jak ludzie się rzucają na jagodzianki, bo są jagody, a jak się rzucają na pączki,
bo jest tłuszcz.
Bo akurat sezon jest tłuszcz.
No i, ale Aniu, jest bardzo, zima, tak, trzeba oponkę mieć.
Ale bardzo, bardzo ładne, Aniu, stwierdzenie i tu cię pociągnę za język w takim razie, bo powiedziałaś, że u nas ta kultura ciastkarsko-piekarska wypieków nie jest na tyle rozwinięta jak gdzieś indziej, więc celebrujemy to po prostu wtedy, kiedy są dostępne albo wtedy, kiedy jest okazja. I moje pytanie teraz, bo na razie tylko mówię. Czy jak to się ma, Justyna oczywiście też co do chleba, co do wypieków ogólnie, jak to się ma do Polski, a za granicę? Czy my jesteśmy dobrzy w wypiekach w porównaniu do innych krajów? Ja uważam, że jest to.
Ja mam kilka swoje zdanie,
tak,
ale
ja mam swoje zdanie, waszego. Ale chcę najpierw posłuchać zdania ekspertów.
Józia, chcesz zacząć?
Powiem krótko, nie. Nie, no żartuję. W sensie, to jakby wypowiem się na temat pieczywa, bo tu mam jakieś zdanie. I ta nowa, wydaje mi się, że ta nowa fala rzemieślniczego pieczywa rozwija się super i że jakby te rzeczy są naprawdę fajne jakościowo. To też jest tak, że mamy dużą jednak tradycję pieczywa w ogóle w Polsce i to pieczywo na tle innych krajów jest smaczne, w sensie to takie tradycyjne i nie ma tutaj wstydu, więc jest dostęp do zbóż, jest dostęp jakby do fajnego surowca w bardzo miłej cenie, zapewne porównując to z jakimiś innymi krajami i wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, że rzemieślnicze pieczywo to rozwija się fajnie i że jest to jakościowo super. Wydaje mi się, że no niestety wiele rzeczy, jeśli chodzi o słodkie wypieki takich tradycyjnych, to co nie wiem, jadło się jeszcze 10 czy tam 15 lat temu, no to w sensie, że po prostu wjechały lata 90. i wiecie, przyjechał do nas dostawca, jest idealny przykład, przyjechał do nas dostawca, który próbował nam sprzedać jakieś prochy do lodów, i właśnie opowiadał, jak to było, jak powstała jedna z takich dużych firm, która dostarcza surowce cukiernicze. Że po prostu ziomek tam w ogóle był, nie wiem, jakimś właśnie rzemieślnikiem, on coś robił i pojechał do Francji, do swojego znajomego, powiedział, słuchaj, my tu mamy takie super prochy do tego pieczywa i tam jakieś spłuchniacze i takie ekstra drożdże. I on wrócił z kartonem tego w wspaniałych latach 90. i mówi, i miał z jakiegoś znajomego, który prowadził piekarnię. Mówi, zobacz, ja tu dostałem takie fajne prochy, tutaj drożdże ekstra i coś. I on to dodał do swojego ciasta i mówi, wspaniałe, po prostu moja produkcja wzrosła, wiecie, i że te lata niestety 90. po prostu owocowały w produkt masowy, produkt, który no, był jakościowo bardzo średni.
I chleb kosztował złoty 20 zł za buchanek.
Tak, tak. No i on był robiony po prostu mega spulchniony, zrobiony w godzinę i no to nie jest nic dobrego. Jak teraz właśnie byłam w moim rodzinnym mieście, zjadłam sobie ciasteczka z mojego dzieciństwa i mówię, co to za chemiczne gówno, no. I to jakby, wiecie, czas się zatrzymał właśnie tam w 96, kiedy to jadłam te kokosanki. I to nie smakuje dobrze, no. I jest tam po prostu bardzo dużo jakichś chemicznych substancji. Jak się spotykamy z dostawcami różnymi i jakimiś takimi firmami działającymi od lat na rynku, to oni bardzo często próbują nam wcisnąć jakieś takie dziwne rzeczy, nie?
Wspomagają.
I nadal żyjemy takim sentymentem, że kiedyś to było fajne.
No, nie było, no.
No ale bo może wspominasz, wiesz, no chleb babci, tak? A nie
tak,
chleb,
ale nie to, co było
z połem, czy
tak. No. Ja tutaj dodałabym jeszcze jeden element, który uważam, że bardzo się zmienia na przestrzeni ostatnich paru lat, ale że cierpimy trochę na to, że to, co jest nasze i że to, co jest polskie, łączymy z jakimś poczuciem wstydu albo żenady. I mam wrażenie, że, no nie wiem, użyję tutaj przykładu, powiedzmy, nie wiem, drożdżówki z serem, tak, którą gdzieś tam każdy z nas z tego sklepiku szkolnego kojarzy i jest jakimś tam wspomnieniem z dzieciństwa, ale czy zestawimy to z, wiecie, francuską tartaletką, czy z jakimś duńskim wypiekiem, No nie, bo to jest drożdżówka z serem. A ja uważam, że wiecie, że to jest fajna rzecz i warto się cieszyć z tego, co jest tutaj w tej naszej tradycji i celebrować to, więc wracając do tej takiej pojebicy jagodziankowej, w sensie uważam, że to jest totalnie ekstra, bo to jest coś unikalnego, to jest coś naszego i cieszmy się tym. Więc znaczy, uważam, że im więcej będzie takiej radości z tego, co jest tutaj nasze, nie wiem, rogale świętomarcińskie powiedzmy, tak, z Poznania i rozlewające się po całej Polsce i celebrujmy to, to jest unikalne, nie wstydźmy się tego i uważam,
czy,
że...
Czy to nie jest, Aniu, trochę tak, wejdę ci w słowo, że ten wstyd tych ciastek, tak to nazwijmy w skrócie, to jest z jednej strony lata 90. to co powiedziała Justyna, potęgowane wejściem masowej produkcji, która tylko rozszerzyła na całą Polskę słabej jakości wypieki i produkt, do którego się przyzwyczailiśmy, bo nie mieliśmy dostępu do lepszego, bo nikomu się nie chciało albo nikomu się nie opłacało, bo wszyscy chcieli zarobić pieniądze i teraz dopiero wy się uczycie jako producenci robić z powrotem dobrej jakości produkt, rzemieślnicy, dobrej jakości produkt, a my jako klienci uczymy się, że warto wydać więcej na to, żeby zjeść lepiej.
No i myślę, że bardzo fajnie jest właśnie przeformułować te rzeczy, które znamy, czyli w sensie możemy zjeść dalej tą drożdżówkę z serem, ona nie będzie kosztowała złoty 50, I'm sorry, bo jakby więcej kosztuje jej produkcja sama, no, tak? Jeśli chcesz kupić fajny twaróg, nie wiem, jakoś go tam trochę tak jakimiś smakami podrasować, ale że gdzieś tam to jest super, no i właśnie, no ogólnie robienie, w sensie mam wrażenie, że drożdżówka jest czymś takim polskim dla mnie przynajmniej.
No, tak, drożdżowe.
Tak, na maksa, wiecie, chleby żytnie, tak, chleby na zakwasie, tak, te wszystkie, no to jest totalnie nasze, tak, nie wiem, myślę sobie o Anglii, która, tak, gdzie ta rewolucja przemysłowa, powiedzmy, jeżeli chodzi o jedzenie, totalnie po prostu zagarnęła, tak, tego pieczywa po prostu tam nie było w ogóle, tak, jakieś chleby tostowe, czy jakieś po prostu napompowane wypieki i oni tak dopiero w tej takim renesansie, tak, rzemiosła, gdzieś tam tych chlebów na zakwasie się dopiero uczą, natomiast to jest coś, co jest w naszej kulturze bardzo głęboko, tak, my znamy te smaki, każdy z nas gdzieś tam te taki ciemny chleb, czy chleb na zakwasie gdzieś tam z dzieciństwa kojarzy, więc myślę, że po prostu chodzi o to, żeby być z tego dumnym i też celebrować ludzi, którzy produkują te rzeczy właśnie w rzemieślniczy sposób. Tak, żeby nie pieklić się na to, że to kosztuje trochę więcej, tylko dowiedzieć się trochę więcej o sposobie produkcji, o składnikach, których używamy, o nie wiem,
metodach,
tak, metodach, o tak, tym surowcu, którego używamy, tak, jak wygląda też atmosfera pracy, tak, czy nasi pracownicy są szczęśliwi, czy pracują jakieś chore godziny za psie pieniądze, bo to też jest ten element, tak, mówmy o tym, tak, w gastronomii.
No przekłada się na cenę tego produktu.
Tak, no. więc nie izolujmy ceny, tylko mówmy, co wchodzi w jej skład, tak? To, że ludzie są traktowani z szacunkiem, używamy fajnych składników i tak, no, naszych własnych rąk, tak?
Ja kontynuuję, no dawaj.
Myślę, że jeszcze warto tak, przynajmniej ja sobie wyobrażam, żeby zmienić wydźwięk takiej wypowiedzi, nie dlaczego to jest teraz tak drogie, tylko dlaczego tamto było tak tanie.
A, no tak, no, tak. Zdecydowanie.
I żeby jakby też pokazać, no bo wiadomo, że często u wielu osób jakby pieniądz ma znaczenie, tak? Mhm. Natomiast no budujemy świadomość tego, co jemy, jak jemy i jest coraz większa, przynajmniej w dużych miastach, nie wiem jak jest w mniejszych miastach i na wsiach, no bo powiedzmy, no nie mamy żadnego feedbacku, nie rozmawiamy z ludźmi, więc trudno stwierdzić, co tam króluje. Natomiast no właśnie, że nie wiem, no dla mnie, że kupię 30 pączków za 5,50, no to...
A nadal w tłusty czwartek markety są pełne takich tacek.
No, no właśnie kupują. I mimo wszystko dalej to się sprzedaje, aczkolwiek trochę się zmienia tendencje, takie mam wrażenie.
Myślę, że zmienia się tutaj w dużych miastach.
No tak, tak, no dlatego
mówię, że... Ale gdzieś musi się zacząć.
Nie, no tak. Oczywiście.
A jeszcze jedna rzecz, co wcześniej mówiłyście, to trochę mnie dziwi to, ale nie tylko ze słodyczami, ale w ogóle z kuchnią polską, że Polacy to jakby mieli po prostu jakąś amnezję, że są lata 90. jest i to jest kuchnia polska, a co z wcześniejszą kuchnią, jaką my mieliśmy? W ogóle jakby, jakbyś mówi kuchnia polska, to wszyscy powiedzą schabowe, mielone.
Mizeria.
No ale, ale jest taka wyrwa, nie?
Tak, szczerze mówiąc, to jest dosyć młoda polska kuchnia. Natomiast wcześniej to mamy kawał historii, którą, tak powiem szczerze, ja nie widzę tak na co dzień, żeby odgrzebywano. Tak? I ja jeszcze przyznam szczerze, ja nawet nie wiem, co wtedy się jadło za bardzo.
No słuchaj, raki, których nie ma. No nie, ale taka kuchnia, w sensie kuchnia międzywojna na przykład, ta, która była jakoś naprawdę no, wykwintna i w ogóle szalona tak naprawdę, ale jest bardzo wiele produktów, których, no, znaczy bardzo wiele, no, w sensie, na przykład właśnie rzeczone raki, które kiedyś były totalnie dostępne, a teraz po prostu ich w ogóle w Polsce nie ma, tak? I że to są, i to było bardzo na światowym poziomie, tak? Przez jakieś tam, ale no, biorąc pod uwagę, no, jednak historię i te wyrwy, myślę, że no, odnoszenie się w tym momencie do jakiegoś XVIII wieku jest trudne, no, w sensie jest też takie, no, zupełnie nieadekwatne w ogóle, no, bo jak się czyta te przepisy, to masz no, jakby wielkie zdziwienie, tak? Co tam, co to jest? W ogóle nawet trudno jest rozszyfrować niektóre składniki, ale też, no, jakby znaczenie, tak? Jakby gdzieś tam, nie wiem, cukru tego, który teraz kosztuje 3 zł za kilogram i sypiesz go wszędzie, to po prostu kiedyś cukier był rarytasem, tak? Czy jakichś innych przypraw, więc, no, jakby to też jest zupełnie inny kontekst. Po prostu mamy takie dziury, mam wrażenie, w historii i przez to trudno nam się jakieś takie kontinuum wciągnąć.
No, tak, tak, jak też... właśnie, jak wracamy i myślimy o kuchni polskiej, to tak naprawdę myślimy o najgorszym jej okresie. No, i dlatego jej nie,
ale wiecie, też mam wrażenie, że jakby za nami kawał czasu, gdzie jakakolwiek odrębność czy lokalność były zwalczane i jakieś takie ujednolicenie właśnie do tego, tak jak powiedziałaś, tak? Schabowe i mielone. I ta kuchnia regionalna poszła trochę w zapomnienie.
No, że więc... też nie było celebrowane, nie?
Tak,
no, więc... to jakoś, no tak, no to jesteśmy chyba w takim momencie trochę odbicia się, no i trzeba czasu, żeby to wszystko jakoś tak, no właśnie uhonorować, docenić i jakoś tam, żeby to wypłynęło, no bo jest coraz więcej jakichś takich inicjatyw, tak lokalnych. Tak.
Ale wiecie, ja też niedawno oglądałam dokument dotyczący muzyki ludowej w Polsce, tak, gdzie jakakolwiek właśnie regionalność została totalnie wybita, tak, mamy zespół Mazowsze, który wszyscy uważamy za muzykę ludową, a to no prawda, tak, jakby każdy region w Polsce miał swoją odrębną historię kulturę muzyczną i tam to zostało totalnie wybite, więc tak, mówimy o jedzeniu, ale myślę, że jest to też prawdziwe w innych dziedzinach, tak, więc fajnie.
Myślicie, że na swoim poletku cały czas nadganiacie i nadrabiacie? Patrząc właśnie na zagranicę, wracam do mojego pytania, bo w sumie...
Ania w ogóle dostałem... tak wyminęła, no, nie, Justyna odpowiedziała, tak, ale Ania to tak poleciała.
Czy macie poczucie, że gonimy jeszcze cały czas?
Nie... Nie wiem.
Ale widzisz, i to, że się,
ja
ale
to się definiujemy.
Ale przepraszam,
no, to, odkrywamy.
Nie, to totalnie jest połączone z tym, co powiedziałam. Jakby, jeżeli myślimy o tym, że gonimy, czy nie gonimy, czy kto kogo tutaj przegania,
okay.
Uważam, że to jest jakieś błędne myślenie. Nie, w sensie, po co się porównywać?
To wymyślił Jagodzian.
W sensie, celebrujmy to, co nasze, okay. I wtedy
Po co się
porównywać i w sensie, wiesz, o co mi chodzi.
Tak. Ania jest moim kreatorem segwayów do następnych tematów po prostu.
Nie, bo ja na przykład chciałam powiedzieć, że no, ja właśnie jak wyjeżdżamy, no. Nie mam takiego poczucia, że my musimy kogoś gonić.
Ja też
właśnie
nie.
Ja mam wrażenie, że my wręcz przeganiamy w
niektórych. No właśnie, nie wiem, jeżeli chodzi o jagodzianki. Kurwa, kogo my gonimy? W sensie, no. To są tak wspaniałe wypieki i tak wspaniałe bułeczki, no, którego nie robi...
Nikt.
No nikt.
No, no ale z chlebem jest tak samo.
Rogale marcińskie. Kogo my gonimy? Dajcie spokój, wiecie, jakby mamy coś, co jest absolutnie unikalne.
No właśnie, bo to chyba właśnie chodzi o to, że nie pytanie, czy mamy zestawiać ten sam produkt w różnych krajach,
nie, no, chodzi o
czy
takie
ogólne wrażenie, że słodycze te są lepsze, a te są gorsze, a chleby te są lepsze, a te są gorsze.
Z drugiej strony powiedziała osoba, która robi francuskie rogale w Warszawie.
Ja tu po prostu naciskam czułą strunę Ani po prostu cały czas z każdym pytaniem.
Ładnie. Ty wiesz gdzie tą szpileczkę tam.
Ale dobrze. Powiedziałaś Ani, że nie powinniśmy się porównywać, to porozmawiajmy już, słuchajcie, dziewczyny, o porównywaniu się.
I teraz dochodzimy do tego.
To jest ten temat, który ja muszę poruszyć. Bo ja jestem również częścią problemu i przyznaję się do tego, bo my też piszemy swoje, Anyta, trudne słowa.
Rankingi.
Porównujemy miejsca w zależności, wiecie, od smaku, jakie to produkty i tak dalej. Produkujemy te zestawienia na blog. No i teraz słuchajcie, jak wygląda ranking
takiego jedzenia od drugiej strony, od waszej strony. Nie mówimy o żadnym konkretnym na razie, przynajmniej od ogółu do szczegółu, bo wiem, o czym obie myślicie. Czy jak ktoś szykował jakiś ranking, to przychodził w ogóle do was i informował was o tym? Miałyście takie sytuacje?
Nie.
Czy to zawsze taki inkognito tajemniczy klient?
Tajemniczy klient. Ja mam, mogę przedstawić moje postulaty, bo ja prowadzę własny ranking.
No,
znaczy
no,
nie własny ranking, no ale jakby... Dobrze znać konkurencję, ale też jakby z czym się... No w sensie, no
żeby
w ogóle...
Żeby wiedzieć, co
tak,
się
żeby
dzieje.
Wiedzieć, co się dzieje, żeby spróbować, zobaczyć, ile co kosztuje na przykład i tak dalej, więc ja dokonuję zakupów, potem dokonuję pomiarów, wszystko ważę, oceniam organoleptycznie...
Zbierane są dane.
Uważam, że to jest coś, czego mi z perspektywy osoby, która to wytwarza, brakuje, bo jakby bardzo trudno porównywać produkt, nawet chociażby, gdzie na przykład jeden waży 100 gramów, a drugi waży 200. I to, że ich cena jest różna, nie jest zaskakujące, nawet z tego prostego powodu, nie? Gdzie macie, nie wiem, taki rodzaj ciasta, że na przykład to ciasto jest ewidentnie drożdżowe, a niektórzy robią to, nie wiem, na cieście półkruchym. I że, nie wiem, że ten surowiec jest, nie wiem, powiedzmy, tak, ma ekologiczne masło, czy coś tam, czy ma jajka, zerówki, a ten ma trójki. I jakby to totalnie zmienia food cost, co może wpłynąć na cenę, co może wpłynąć na smak. I jakby też, wiecie, no, jakby kto tworzy te kategorie, czy na przykład rzeczywiście jest tak, że dużo czegoś tam jest dobre, tak? I że tak ma być i że tak, no więc ja bym bardzo chciała dostać taką rzetelną informację, jak to jest robione, z jakich składników to jest robione, ile to waży. Jeśli to ma być jakieś przełożenie, jest informacja o cenie, no to w takim razie to moim zdaniem się jakoś tam powinno przekładać. No i wtedy to jest okej, tak? W sensie, znaczy okej. No w sensie, no oczywiście, że o gustach się gdzieś tam nie dyskutuje, tak? No bo czy coś dla kogoś to jest za słodkie, czy za kwaśne? No trudno się tego odnieść, nie?
Dwie różne rzeczy tutaj rozpatrujemy. Że mogłyby być rankingi prowadzone w sposób taki bardzo drobiazgowy,
no,
właśnie.
No taki metodyczny,
Metodyczny, gdzie opisujesz, jak badania naukowe generalnie.
Tak.
Gdzie opisujesz wszystkie swoje założenia, co i jak sprawdzasz, czym i jak sprawdzasz. No i często się tego nie robi, bo nikt nie ma na to czasu, albo nikt nie jest tym zainteresowany, bo to by się pewnie nudno czytało, aczkolwiek może się trafi ktoś kiedyś, że to napisze w taki sposób, że...
Jeszcze trzeba zebrać te dane, więc...
No właśnie, ale przede wszystkim... przede wszystkim to trzeba mieć wzorzec. Nie ma wzorca. Nie ma czegoś takiego
o wzorzec, ale musisz zebrać te dane, no bo wiesz, no, jak napiszesz do cukierni, spytasz się, wiesz... jakie tam są jajka, no to musisz jeszcze uzyskać tą odpowiedź,
oczywiście,
tak? No.
Oczywiście, a często nie tej odpowiedzi miejsca
możesz nie dostać.
Nie
a, tak, bo jest skłamana, no ale to już zabłysza.
Ale to jeszcze ja wtrącę jedno, bo właśnie powiedziałeś, że z czego się składa i tak dalej, to zastanawiam się, jak przepisy prawne, bo wydaje mi się, że jest nałożony obowiązek udzielenia lub wystawienia lub udzielenia informacji o składzie produktu.
Na pewno musisz skład...
Nie przepisu,
tak,
nie chodzi o przepis.
Skład musisz na pewno podać przy rzeczach, które mają dłuższy termin przydatności niż doba. Nie wiem, jak to wygląda. Jeśli my sprzedajemy rzeczy, które mają dobę jakby przydatności, wtedy chyba nie musisz tego składu jakoś tam drobiazgu.
Znaczy
alergeny, no oczywiście.
Wtedy
no bo...
trzeba ten skład podać, czy podać alergeny.
Nie, no ale to gdzieś tam w jakimś dobrym zwyczaju, tak? No, w sensie, jeśli ktoś cię pyta, z czego to jest, no to odpowiadasz, tak? No, niczego się tam nie wstydzisz, aczkolwiek, no...
Chyba, że się wstydzisz.
No, chyba, że się wstydzisz.
No właśnie, bo to chyba u nas trochę też tak kuleje, że po prostu... Ja na przykład jestem na takich grupach dla insulinoopornych i tam dziewczyny po prostu mega zwracają uwagę na skład chleba. I to są całe po prostu wypowiedzi tego, że nie da się uzyskać informacji w piekarni, z czego jest ten chleb. I ja oczywiście mówię tutaj głównie o sieciówach, jakby nie oszukujmy się, tak? Nie, to jest na pewno pełnoziarnista, ale jest jakiś tam słód albo nie wiem, co tam jeszcze.
Nie wiem, na jakichś takich osiedlowych piekarniach tak jest często napisane, mamy pieczywo na zakwasie, wchodzisz do takiej piekarni i prosisz o chleb bez drożdży. No, ale my bez drożdży nie mamy.
No tak,
w sensie jest to
zakwasie,
chleb
ale...
z dodatkiem zakwasu, ale każdy jest na drożdżach, więc...
No tak, albo właśnie ciemne pieczywo, które jest barwione słodem, które jest cukrem tak naprawdę, więc jakby w kontekście tego, jeśli szukasz ciemnego pieczywa pełnoziarnistego, jest jakby...
Tak. Natomiast wracając do rankingów.
Tak.
Zgadzam się zdecydowanie z Justyną, że brakuje trochę nie wiem jak to nazwać, może definicji tego, czego szukamy, tak? Jeżeli mówimy o tutaj najlepszym czymkolwiek, tak? Czy to, nie wiem, danie, wypiek, cokolwiek, co to znaczy najlepsze? Czy znaczy, że jest zrobione z najlepszych składników, czy że ma najlepszą cenę? Uzgodnijmy to i działajmy według tych wytycznych, bo mam wrażenie, że najlepsze znaczy
to jest
bardzo...
To, które najbardziej mi smakowało.
Tak, tak, że tutaj tak, wchodzimy na teren,
osobie,
mi smakuje,
paru,
mi nie
tak?
smakuje tak. I w momencie, kiedy jest to ranking prowadzony powiedzmy przez prywatne osoby, które mają swojego prywatnego bloga, tak jak na przykład wy, uważam, że w sensie jest to spoko, tak? Taka, to mi smakuje, to mi nie smakuje, no. Taki mam, wiecie, taki mam smak, takie rzeczy lubię. Spoko, ale w momencie, kiedy tworzymy jakąś bardziej obiektywną tutaj listę, to...
No i też opiniotwórczą, tak? No bo umówmy
tak,
się.
To co to znaczy? Dajmy trochę więcej informacji. W momencie, kiedy te, powiedzmy, rzemiosło odżywa, tak jak rozmawialiśmy, to dajmy tym, w sensie dajmy tym ludziom trochę pole do popisu. Dajmy znać tak, nie wiem, jakiej mąki używają, tak, jakich składników, skąd są te owoce, skąd są ich surowce, jakiej metody używają, tak, to jest ważne, informujmy.
Też bardzo, wiecie, takie, w przypadku takich wypieków mają znaczenie, bardzo duże znaczenie, takie rzeczy, że na przykład kupisz coś i zjesz to godzinę po wypieku i to zupełnie inaczej smakuje, niż kupisz coś rano, a potem będziesz to próbował wieczorem.
Tak, tak.
I no, jakby to są takie produkty, które tak szybko,
no tak,
bądź co bądź się starzeją, że naprawdę odbiór może być zupełnie różny.
Tak,
nie?
Wiecie, w kontekście badań naukowych to jest bardzo ważna zmienna.
No,
tak? Jeżeli tak, porównujemy wypieki, tak? Bo to akurat
no tak,
nasza branża. No to w każdym razie zminimalizujmy te zmienne. Tak? Spróbujmy ich no nie wiem, 3 godziny po wypieku. Czy kupmy je rano, spróbujmy wszystkie
wbrew,
o godzinie 12
pozorom,
czy 13.
Wbrew pozorom przygotowywanie takich rankingów nie powinno być inkognito. W sensie fajnie by było, gdyby ktoś zebrał te dane, powiedział, że szykuje coś takiego i wam powiedział, że klasyfikuje to w taki i taki sposób i na przykład porównuje takie i takie miejsce. Nie? I potem to powiedzmy opublikować z takimi założeniami. Myślę, że to by było najbardziej fair.
No, ale
bo wiadomo też, że ktoś przyjdzie, kupi jedną, nie spróbuje, spróbuje pół, spróbuje za 3 godziny, bo zwiedza jeszcze 4 miejsca gdzieś tam po drodze. No i chciałem jeszcze się odnieść do tego, co mówiłeś wcześniej, że osoby prywatne czy magazyny, no wszyscy mogą być opiniotwórczy. Słowo najlepsze jest teraz używane bardzo skrótowo, skrót myślowy najlepsze jako właśnie to, które najbardziej mi smakuje i to jest robione błędnie. I dlatego też powiedziałem, że my byliśmy częścią problemu, bo my też tak pisaliśmy. Ale teraz też stronimy od tego i raczej piszemy właśnie, co nam najbardziej smakuje, albo gdzie po prostu polecamy i wyrzucać taką listę,
ale
za co coś lubisz.
Wiecie, ja uważam, że fajnie, że mamy tą dyskusję, bo to też trochę bierze się z tego, że do tej pory tych miejsc nie było dużo. Tak? I w
tak,
momencie, kiedy w danym mieście powiedzmy są 2 albo 3 powiedzmy cukiernie, czy restauracje, które się liczą,
to jesteś ciągle na podium.
Nie, chodzi mi o to, że tych miejsc pojawia się coraz więcej. Każdy ma swój styl, każdy ma inne doświadczenie, każdy ma inne do tego podejście. Mówmy o tym.
Tak.
W sensie uważam, że nie wiem, różnice między nami rzemieślnikami, ale też nasze podobieństwa w sensie tylko wzmacniają naszą branżę, więc rozmawiajmy o tym. W sensie każdy z nas, każda osoba, która zajmuje się rzemiosłem, jest w jakimś sposób, nie wiem, unikalna, czy zabrakło mi słowa, no ale tak.
Ale rozumiem, o co chodzi. Ta różnorodność jest po prostu ważna.
Tak, i nie wiem, rozmawiajmy o tym,
no,
tak?
No.
Bo uważam, że wtedy to zaczyna być ciekawe, bo w którymś momencie, kiedy tych cukierni będzie 20, tak? Mówienie, a to mi smakuje, a to mi nie smakuje, a to mi smakuje, a to mi nie smakuje, to będzie po prostu nudne.
Tak. I zdecydowanie za mało, żeby ktoś potem się zdecydował. Trzeba pisać o tym, co wyróżnia te miejsca. Nie?
Tak, bo też różni są konsumenci, tak?
Tak,
ktoś
tak.
będzie ciekawy, tak, żeby skosztować coś, co jest zrobione z jakichś specyficznych składników, powiedzmy, a ktoś będzie ciekawy, no nie wiem, jakiejś technicznej metody, tak? Więc...
To jest też ciekawe, bo my obserwując tą branżę widzimy, że z każdym takim rankingiem, nieważne kto go opublikuje, czy to będzie mały blog jak my, czy duży magazyn gdzieś tam w sieci, to zawsze jest jakaś gównoburza, bo zawsze ktoś wie lepiej, zawsze ktoś się czuje pokrzywdzony, a tutaj spróbowaliście nie tego dnia, kiedy jest najlepsza, nie? Gdzie powtarzalność też się liczy i też powinniśmy
no, ale to też pisać, każdy ma swoją po prostu, wiesz, opinię, wrzucisz to i powiesz, że nie, jeszcze nie spróbowaliście tam.
Tak.
Albo tu jest najlepsza, no
a nie
ale...
da się też spróbować wszystkie.
Ale to jest chyba bardziej nakierowane na jednak odbiór, w sensie, że no zależy się na tym, żeby ludzie to klikali, a jeśli opublikujesz ranking i jest tam właśnie to, kto jest najlepszy i jest po prostu jakiś podium i tak dalej, no to to jest coś, co jakby trafia do odbiorców,
tak,
nie?
Tak.
No,
Tak. Ludzie lubią wiedzieć, kto wygrał.
Tak, kto wygrał, tak? Gdzie jest najlepszy pączek w mieście, tak? Jakby, no,
ale
wiadomo,
też
no.
Wydaje mi się, że w takim wypadku jakby jest to totalnie okej, jeżeli zdefiniowane są kryteria
no.
na początku.
No, brakuje trochę jakiegoś takiego zaplecza. No, bo rozumiem, że o każdej stronie jest tam dwa zdania, ale no jednak...
Tak. Że szukamy najlepszego pączka i szukamy
wedle
tego
takich kryteriów.
Tak. Dokładnie. I wtedy uważam, że to totalnie ma sens i jest to bardziej transparentne.
A czy dla was by było na przykład okej, no to jest trochę zły przykład, bo my się dobrze znamy na przykład. Ale gdybyśmy do was... Tak, my się dobrze znamy, ale gdyby ktoś do was przyszedł, taki, którego niespecjalnie znacie osobiście, ale wiecie, że coś tam właśnie pisze w necie, coś powiedział, że robi taki ranking na takich i takich zasadach, to byłoby dla was okej? Na przykład dać mu taki produkt na testy? Jak to widzicie?
Nie, no myślę, że spoko. Jasne. No jakby też jakaś rozmowa o tym, z czego to jest zrobione, w jaki sposób to jest zrobione, byłaby jakąś miłą odmianą tak naprawdę, no bo już wielokrotnie w sumie zdarzało nam się rozmawiać o tym, tak, że to jest coś, czego nam brakuje, także jakby właśnie nie ma kontekstu, no.
Bo to jest cenna uwaga też i dla nas, bo my też w przyszłości pewnie będziemy chcieli robić jakieś porównanie, już nie mówię tego słowa ranking, żeby to nikogo nie zdenerwować. Okay. Ale właśnie, żeby go kogoś uderzyć i napisać, hej, słuchaj, porównujemy takie i takie miejsce, jak to robisz?
Wiecie, no to jest ważne, żeby porównywać rzeczy do siebie podobne, nie? W sensie, wiecie, bo na przykład, nie wiem, wracając do życzonych pączków, jak ja widziałam jakieś zestawienie, gdzie były pączki z sieciówek za 3 złote, z pączkami z jakichś fancy miejsc, które kosztowały 10 złotych, no to jest jakby... No
i
to się nijak ma.
Jest pomijana, nie?
Tak, no więc jakby to się nijak ma, no więc w sensie no, jedno jest masową produkcją, drugą jest jakąś bardzo ograniczoną produkcją, no zupełnie nie ma to sensu, w sensie porównanie tych dwóch rzeczy.
Znaczy,
nie?
Wiecie, uważam, że dialog zawsze jest korzystny i takie osoby jak my, każda decyzja, którą my podejmujemy, jest decyzją świadomą. Więc fajnie nas o to zapytać, bo uważam, że jest to pokazaniem szacunku, tak? Do tej naszej codzienności, naszej pracy i tych decyzji, z którymi spotykamy się codziennie, tak? To nie jest tak, że ups, tak ten pączek wyszedł, nie?
No,
tylko
no.
Gdzieś tam to są testy, sprawdzanie dostawców, sposobów, gramatury i to wszystko jest świadomą decyzją.
Okay.
No też zbliża gdzieś tam tego konsumenta do tego produktu, nie? Że on jakby bardziej wie, co on je, co to jest,
co
z czym
kupuje,
to się wiąże
i
to też jest, wydaje mi się, właśnie fajne w jakiejś takiej świadomości no, tego, co się je, tak?
No ale z drugiej strony jakiś tam sposób te rankingi też pokazują te nowe cukiernie, piekarnie, nawet jeśli nie jest, nie wiem, pierwsza trójka, tak? No to jednak też do jakichś osób to dochodzi, tak? Bo to jednak człowiek zna trzy jakieś tam najbardziej znane, a potem się okazuje, że ma za płotem jakąś inną,
no to jest
inną,
też,
tak?
Powiedzmy ta wartość dodana, no, żeby już nie mówić tylko negatywnie,
no,
nie?
No właśnie, no właśnie się powiedzieć, że no generalnie, no jak jest właśnie dużo tych miejsc, no to one się robią trochę bardziej popularne i ludzie je też poznają, tak?
Czy można poszerzyć z perspektywy odbiorcy, może poszerzyć jakby horyzonty, jeżeli na przykład chodzi o nowe miejsca, gdzie mógłby coś spróbować, tak?
No.
Bo też na przykład bardzo często opinie wynikają z tego, że nie jadł nigdzie indziej. Jakby jadłem całe życie ciastko z
XYZ
i mi smakuje, więc na forum piszę, to jest najlepsze. Ale nie wiesz, czy ta osoba w ogóle spróbowała gdziekolwiek indziej.
To prawda. Uff. Dobrze, mamy ten trudny temat za sobą? Tak?
No tak. Pytaj, w sensie, jak chcecie zapytać o coś jeszcze, to pytajcie.
Mam jeszcze jeden temat. O nowości. To jest taka rzecz, jak byłem u was na pracowni, to gdzieś tam trzy zdania za nią zamieniłem w trakcie pracy. Co myślicie, że będzie the next big thing, jeśli chodzi o wypieki w Polsce? Jeśli chodzi o... Czy jakaś rewolucja chlebowa, trzecia fala chleba.
Piąta fala chleba,
tak. Albo coś w słodkich wypiekach. A nie myślicie, coś takiego zyska na modzie?
Ja myślę, że to będzie ciasto parzone.
Widzicie, ale to na podstawie takich trendów z zagranicy, czy jak... Czy
ja totalnie widziałam tą falę w Londynie i zaczynam trochę widzieć to i w Warszawie. Także no, eklerownie no, i miejsca, które zajmują się eklerami, ptysiami i ciastem parzonym. No widzę to. Tak okay. To się pojawia. No to jest też bardzo fajny produkt, bo to jest produkt, który jest dość taki łatwo z niego zrobić produkt bardzo ekskluzywny, tak? Te eklery,
ładnie
czy ptysie tak. Wyglądają pięknie i to może być naprawdę takie super dopieszczone. No a też tak no, ciasto parzone też jest jednak bardzo tutaj obecne w naszej kulturze.
Karpatka jest.
I wiecie, Karpatka i Madzia tak na Pradze już, że tak powiem, Karpatkę promuje. Wiecie, no to jest, znamy to.
Czy testy u was już były ciasta parzonego?
Ekler.
My mamy jedną czarodziejkę ciasta
specjalistkę.
Specjalistkę.
Tak? O,
królowę.
Mamy. Raz na jakiś czas się w pochlebnie się pojawiały.
Nie, tak? Poważnie? Nie pamiętam. Naprawdę?
No, okay. Tak. No, ale trochę brakowało nam zaplecza, żeby to...
No, to teraz czekamy na jakiś
taki
weekend
ptyś, ale... No, myślę, że no, musimy trochę zejść z temperaturami na zewnątrz, żeby cokolwiek móc zaproponować. No. Ale tak, no, to jest miły
temat. Więc ja typuję ciasto parzone.
Okej.
Okay. I będziecie wchodzić w to? Rozumiem.
Nie wiem. Tego nie powiedziałam.
Na razie. Chciałam tak.
Kusisz, no.
Nie no.
A Justyna, w chlebie widzisz coś takiego? Masz jakiś taki... Coś takiego, czego...
Znaczy, myślę, że to, co jest jakby gdzieś... Znaczy, to co, to są jakieś takie moje chyba cele bardziej, które pewnie też z czegoś wynikają. Na pewno bardziej jest zdecydowanie pójście w ekologiczne ziarna, w jakieś stare odmiany. I coraz też w ogóle fajnie było, jest coraz więcej jakichś tam na tym uniwersytecie gdzieś tam w Bydgoszczy chyba. Oni właśnie taki projekt zrobili, że wyhodowali jakieś tam nieznane, znaczy znane, no coś zapomniane odmiany pszenicy i to nie jest ani tam samo przepła skórka, które gdzieś tam funkcjonują, tylko jest tam pszenica okołoziarnowa i nawet można ją kupić i właśnie sobie tam trochę jej mamy i dodajemy ją w jakichś tam różnych wypiekach, więc myślę, że generalnie te właśnie takie ziarna pełnoziarniste, w sensie, że i pełno, no bo to po prostu ma więcej smaku, nie? W sensie, że to pełne ziarno nie daje może takich wielkich możliwości super otwartego miękiszu i tak dalej, ale naprawdę ma dużo smaku i te eko uprawy i w ogóle pójście w smak wydaje mi się i w jakość produktów. No a z drugiej strony myślę sobie, że to co ja lubię i też jakby w sumie zawsze uprawiam i dalej jakoś tam to się udaje, to po prostu robienie chleba ze wszystkim co się da, w sensie, że jakby rozpisujemy sobie w sumie te tygodnie i odkąd działamy, no to tam niektóre pozycje się gdzieś tam oczywiście powtarzają, ale co chwilę robimy gdzieś tam coś nowego i to jest fajne, że do tego chleba można dodać wszystko i no i takie testowanie trochę, nie? W sensie, co ludziom podejdzie, co się super sprzeda i co rzeczywiście oprócz ziemniaka, który zawsze podbija serce ludzi. I to też jest fajne, w sensie, to lubię. No na przykład, że coś tam robiłyśmy też ostatnio fugas i to też bardzo jakoś tam, no myślę, że takie nowe rzeczy też są, jakieś takie ciekawostki.
To było te takie dziwne, takie...
Takie jakieś monstery.
Trochę tak, no.
Nie, bo my się pytaliśmy, jak to się nazywa, jak ostatnio byliśmy, ale już zapomniałam, więc się zdaję, czy to jest właśnie
tak. No więc jakieś takie po prostu nowostki gdzieś tam, czy zaczerpnięcia w sumie z jakichś różnych innych.
Zatem teraz chciałabym mieć 30 sekund na autopromocję. Jeżeli chodzi o nowe cukiernicze kierunki, to są lody i gdzieś tam rewolucja lodowa i te wszystkie lody rzemieślnicze już od paru lat widzimy, natomiast lody włoskie. Ejo!
Bardzo dobra, a ta kawa po wietnamsku, którą mieliście ostatnio, była zarąbista.
No bardzo dziękujemy, wiecie, lody włoskie, które też, wracając do mojego ulubionego przykładu drożdżówki z serem, tak? Jakby wszyscy znamy, kojarzymy z dzieciństwa lody włoskie, lody z automatu. No tylko, że jest to kojarzone z czymś po prostu totalnie syfnym, tak? A teraz wraca coraz większa ilość miejsc, ma te lody, bo dlaczego nie robić ich w rzemieślniczy sposób z zajebistych składników?
Ale zaskakujące jest też to, że naprawdę próbowałyśmy, bo dostałyśmy różne dziwne prochy i sobie testowałyśmy to tak...
To chyba będę musiał wyciąć. Dostałyśmy różne...
I po prostu... I wiecie, i że naprawdę, i jak coś różni dostawcy próbowali nas przekonać i to zresztą tak samo było na początku, kiedy ja zaczynałam robić pieczywo, tak? Że nie, no musicie tego dolać, w ogóle ten stabilizator, w ogóle game changer. No i robiłyśmy te lody z jakimś dziwnym prochem o smaku śmietanki, czy Bóg wie czego, i naprawdę ani to nie smakowało to wcale lepiej, ani się wcale nie zachowywało lepiej.
Tak, ale co ciekawe...
Takie, po co? W sensie to w ogóle nie jest potrzebne, że naprawdę ta śmietana, mleko i cukier wystarczają w zupełności i smakują super dobrze i żadne dziwne prochy nie poprawiają
tego. Tak, jakby to nie tyle sprzedawcy, co naprawdę rozmawialiśmy z kilkoma technologami żywności, tak? To są ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo i próbowali nas przekonać do tego, że zrobienie tego tak, jak my chcemy to zrobić, jest niemożliwe.
No ale bo to niestety chyba tak na studiach no, jest tak już spojone, tak?
No to jest jak moja babcia, która dalej uważa, że no jakby zbilansowany posiłek, jakby, że nie jedzenie mięsa w ogóle nie ma opcji takiej, tak, że czai z wszystkiego po trochu.
A jak zamieszasz sos w lewą stronę,
tak, i wszystko trzeba uklepać.
Dobra, słuchajcie, wracamy z tej dygresji, bo mam pytanie. Czy ciężko było zrobić lody w piekarni? Bo to jednak taki biznes, który no nieczęsto pojawia się w jednym miejscu naraz.
Ciężko o tyle, że ja powiedziałam, nie, Justyna, to jest zły pomysł. I to była największa przeszkoda zrobienia lodów w piekarni. Ale...
Nie, w sumie to nie, no. W sensie, jak
Justyna
już
postawiła się po prostu.
Powiedziałam, ja kupię tę maszynę.
Tak, nie, Justyna totalnie w to uwierzyła i Justyna totalnie za tym stanęła i bardzo się cieszę, że tak się stało, bo...
Ale trochę się wierzyć nie chcę.
No,
w sensie,
że ty mogłaś się nie zgodzić. Tak.
Ja się zazwyczaj nie zgadzam na cokolwiek nowego. Ja
co nie wymyśliłam sama.
Może to jest te klucz.
Ja mam taki po prostu default mode, że jak ktoś coś zasugeruje, to ja mówię nie. Ale uważam teraz, że to był fantastyczny pomysł i totalnie...
I zaraz będziecie kupowały drugą maszynę, żeby robić więcej lodów.
Tak, a zaraz potem zbudujemy halę pod Warszawą i...
to jest miłe. No właśnie te lody tak dobrze idą, tak na spokojnie. W sensie, no nie jesteśmy lodziarnią, no umówmy się. Tak. To nie jest tak, że wiecie, sprzedajemy lód za lodem, no jesteśmy jak nad morzem, tak? Maszyna już tam poci się. Ale no bo ta maszyna też nie ma jakiejś wielkiej wydolności, no
oczywiście.
Umówmy się.
Ale fajnym pomysłem było, nie wiem czy nadal to robicie, ale chyba tak, że można było tam w cokolwiek tego loda.
Tak, nie, no my jakby zawsze te lody nie są samymi lodami, tylko są takim trochę deserkiem, że są tam jakieś owoce i kruszonka, albo brownie i coś tam, i konfitura. No jakby nigdy nie jest to po prostu taki goły lód.
No, super.
No nie, ja mam wrażenie, że zawsze jak tam przychodzimy, to ludzie ciągle z tymi lodami stoją. Tak. W sensie ja mam wrażenie, że to jest lód za lodem jednak.
Że już ludzie przychodzą po chleb, a wychodzą jeszcze z godzinie,
nie? No bo wiadomo, że nikt nie jedzie tych lodów o 8 rano, nie?
Ja widziałam takie osoby i
ja widziałam ciebie.
Ale nie, ja chciałam być, że była taka pani, która karmiła dzieci tymi lodami.
Ale ja też chciałam powiedzieć, że jak byłam u was na lodach, to też było rano.
Okej.
Czyli są tacy ludzie.
Są tacy ludzie.
Tak, dokładnie. Są tacy, co przychodzą na śniadanie po prostu
na lody.
Tak.
Dobra. Nie, ale no to miłe, to jest miłe. Ja jestem zadowolona.
Ja uważam, że to jest świetny pomysł i tego w Warszawie jest... Znam dwa miejsca.
Chcesz powiedzieć dwa miejsca.
Tak, więc jeżeli chodzi o trendy i wracając do tego pierwotnego pytania, to uważam, że...
Trend setting.
Tak.
Że właśnie lody rzemieślnicze, tak, jako szersze pojęcie, tak, nie tylko lody z tej gablotki, ale też i lody z automatu lody włoskie, bo można. Jesteśmy tego najlepszym przykładem.
Super. Możliwe, że to będzie ostatnie pytanie, aczkolwiek nie wiem, czy dziewczyny jeszcze coś, ale ja zadam, aby się jeszcze zastanowić. Skoro mówimy o trendsettingu, o lodach, słuchajcie, wiem, że to będzie trudne pytanie, bo dopiero miesiąc istniejecie jako miejsce, ale jakie macie takie plany albo marzenia, co chciałybyście zrobić dalej? Jest jakiś taki plan? Na przykład za rok druga lokalizacja.
Moja matka
za rok,
dzisiaj rano kazała mi, mówię, mamo, ale jak to jest, jak się zarządza biznesem, w ogóle jakby mózg na ścianie, tyle tematów, a musicie usiąść i zastanowić się za 10 lat, zrobić sobie
plan. Nie chcę,
nie wiem, no nie ma chyba jasnych planów, ale znaczy na pewno, znaczy ja nic o nich nie wiem w każdym razie.
Chyba, że Ania wymyśliła sama.
Chyba, że Ania wymyśliła. Tak. Nie, no myślę, że chciałybyśmy, no w sensie, że wiecie, no jakby chciałybyśmy doprowadzić to miejsce do jakiegoś takiej optymalnego funkcjonowania. No współpracujemy też z różnymi miłymi miejscami i pewnie gdzieś tam docelowo chciałybyśmy się rozwijać i na przykład być dostępne też w innych dzielnicach niż tylko Stare Bielany.
Tak, Pradze Południe.
Tak, to na przykład na Pradze Południe. Nie, no myślę, że takie są miłe miejsca na Pradze, które jeszcze też pewnie nie są do końca nasycone.
No.
Tak, ale ja też wrócę tutaj do tej naszej rozmowy dotyczącej trochę zmiany mindsetu, tak jak się myśli o rzemiośle, jak się myśli o edukacji, jak się myśli tak będąc młodą osobą, tak stojącą przed różnymi wyborami życiowymi. I to jest na razie dla mnie totalnie jakiś temat abstrakcyjny i odległy bardzo, ale gdzieś tam myślę sobie, że fajnie by było być w jakiś sposób częścią takiej zmiany sposobu myślenia o gastronomii i o pracy w kuchni. I zupełnie nie wiem, w jakim to będzie kierunku, ale na pewno chciałabym być częścią tego, żeby młodzi ludzie zaczęli myśleć o tym, że jest to fajna praca i bardzo kreatywna i bardzo rozwijająca.
Jakieś warsztaty albo szkołę. Szkoła pieczenia. Ja bym Anetę wysłał, żeby się nauczyła robić ciasto francuskie na przykład.
To ty byś poszedł na robienie karmelu, bo wiemy, że nie wiesz.
Ale...
A ja bym poszedł na te francuskie.
Ale odbite. No dobra, nie mam więcej pytań.
Czekałam.
Ale myślę, że w najbliższym czasie plany nasze i największa lekcja życiowa jest taka, żeby przestać być potrzebne w tej codzienności tego naszego biznesu i mieć czas i przestrzeń na to, żeby planować dalsze kroki
i dalszy rozwój.
To jest ogromne wyzwanie.
Wiecie, no czegoś, co tworzysz własnymi rękami, w czymś, czym siedzisz po łokcie i jakby ciągle uczestniczysz w tej produkcji, do no, jakiejś jednak umiejętności zostawienia tego i myśleć o tym bardziej holistycznie i też tego, że nie jesteś w stanie ogarnąć każdego najmniejszego elementu tego biznesu, bo on już po prostu jest za duży, a jak będziesz ciągle próbował kontrolować wszystko, to on się nigdy nie rozwinie, bo po prostu ty się jakby zanurzysz w tym za bardzo i w ogóle już nie będziesz miał czasu na to, żeby cokolwiek próbować dalej. Więc no to też są nowe kompetencje, które trzeba nabyć i gdzieś tam się rozwijać w nowy sposób, nie?
Ale otaczają was takie osoby, które są i kreatywne, i obrotne, więc no chyba jakoś tam to w miarę przyjdzie.
To bardzo sztampowe pytanie, ale ciężko było oddać tą pracę, żeby nie kontrolować?
To jest.
Ja się zastanawiam, nie? W sensie widzę tych ludzi, którzy właśnie mają jakieś piekarnie, ja mówię, jak oni jadą na wakacje? Jak to? Kto robi wtedy? Nie, no tak, w sensie, znaczy ciężkie takie, że ja czuję bardzo dużo takie brzemię odpowiedzialności za ludzi, w sensie, że jakby nie chcę, żeby oni mieli za ciężko, żeby oni mieli za dużo, że jakby staram się też, no zawsze jakoś tam, wiecie, no raczej sama sobie dołożę, niż będę się starać dokładać komuś, więc no tutaj jest też duże wyzwanie, nie? No bo ta produkcja gdzieś tam ogólnie skoczyła, więc no, a no z dnia na dzień jakby zapełnienie tego ludźmi też nie do końca jest możliwe.
No jasne.
Natomiast ja jeszcze dodam, może to będzie takie dobre zakończenie.
Dobrze. Nie?
Że prowadząc biznes samemu i nawet zatrudniając kilka osób, zawsze jest się, że tak powiem, w tej mniejszości i zawsze mierzysz się z samotnością tej odpowiedzialności i dokonywania wyborów. I to, co widzę przez te ostatnie tygodnie, to, że jesteśmy dla siebie wsparciem z Justyną i tam wsparciem właśnie w takich rozmowach, co dalej i co w przyszłości. Właśnie fajne jest takie poczucie, że kiedy jest, nie wiem, stresująco, ciężko i trudno, że nie wiem, nie jestem w tym sama i że każda z nas ma jakieś tam ciekawe doświadczenia i fajne pomysły. I jesteśmy w stanie jakoś to rozwijać tam oparciu o siebie. Więc to na pewno jest takie bardzo...
To jest
girl power? To jest girl power, totalnie. Budujące, dokładnie.
No. Ja nie mam więcej pytań. Czego wam życzyć? Więcej czasu?
Tak, tak, urlopu, wolnych weekendów.
No, wystarczy się zamknąć na dzień albo dwa.
No już tak jesteśmy zamknięte dwa dni w tygodniu. No.
Nie, okej, okay. Więcej czasu wolnego przy ciągle rosnącej liczbie klientów.
Dokładnie. Tak.
Dobra. Dziękujemy wam bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Dziękujemy.
Pamiętajcie, żeby obserwować Day na Instagramie i na Facebooku. Tak. Dokładnie tak. Może niedługo na TikToku. Nie?
Wow,
nie
weszło tak?
Już. Wow, 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 wow. Nie,
ja myślę, Ania że moglibyście sprócić.
Ania da radę. Ja ściągnęłam tak. TikToka, otworzyłam na 30 sekund, przeraziłam się, odinstalowałam i nigdy już...
Ale, bo to ale spokojnie, spokojnie, zawsze mówi na początku nie.
Mamy to. Dobrze, na Instagramie i na Facebooku przede wszystkim płatnicza 57.
Tak.
Zapraszamy, przychodźcie, jedzcie, bo jest pysznie.
Tak.
Może nas spotkacie też przy okazji, to jest bardzo często. A podcastu możecie słuchać na, dziewczyny?
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube.
Bardzo dobrze. I niedługo, może jak już słuchacie tego odcinka, na Empiku. Mogę powiedzieć oficjalnie?
Najwyżej nie będziecie mogli słuchać.
No ale niedługo już będą. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.